Dzień dobry Państwu. Piotr Karwowski i Bartosz Majewski witają na kolejnej odsłonie czwartkowych spotkań SGH. Dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, jak zwykle zresztą, o przyszłości polskiej energetyki. I naszymi gośćmi są pani profesor Grażyna Wojtkowska-Łodej, twórczyni Szkoły Energii SGH, ekspertka od tej tematyki. I pan Marcin Roszkowski, były przewodniczący samorządu studentów SGH, ale obecnie między innymi prezes Instytutu Jagiellońskiego.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Witamy serdecznie. I przejdźmy powoli do sedna. Natomiast ja od razu przypominam szanownych internautów, zadawajcie pytania, my je przekażemy i będziemy tutaj żywo dyskutować. Bartku?
Rozmawiamy w konwencji czwartkowych spotkań, ale chciałbym nawiązać do pewnego poniedziałku z 22 czerwca tego roku, kiedy okazało się, że polski system energetyczny miał lukę 13 gigawatów. Częściowo planowane remonty, częściowo pewne awarie, co pokazuje, jak napięty jest bilans energetyczny kraju i z jakiego rodzaju zagrożeniami możemy się mierzyć w najbliższych latach. Chciałbym Państwa zapytać na początek, zaczynając od naszego gościa, jak zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię i czy takie czarne poniedziałki będą się powtarzać?
Dziękuję bardzo, pani profesor, pana rektora nie ma, ale bardzo dziękuję. Zawsze się chętnie stawiam na rozkaz rektora mojej uczelni. Jak tam patrzę w sali Senatu, to już szósty rektor, którego znam, więc... A tam siedziałem na posiedzeniach Senatu SGH, więc bardzo, bardzo dziękuję za...
Bo tego może nie widać, ale jesteśmy w sali Senatu SGH.
Jesteśmy w sali Senatu, więc bardzo dziękuję za zaproszenie. No właśnie, ja się zająłem energetyką trochę... Może jak wszyscy przez przypadek takimi rzeczami, które jakby pasją się stały, ale wracając do systemu elektroenergetycznego. No to system elektroenergetyczny przeżywa permanentny kryzys. Ten kryzys, my go nie doświadczamy na co dzień, bo z punktu widzenia czy przemysłu, czy zwykłych mieszkańców Polski, mamy przytyczek i ten przytyczek powoduje, że ładuje nam się iPhone czy świeci się światło. Natomiast system niestety przeżywa bardzo duże problemy. Też dlatego, że on się utrzymuje wbrew trendom, które są wszędzie na zewnątrz. Teraz ja mam pytanie, jak długo mam teraz?
Może główne problemy, gdybyśmy mogli zarysować, a później...
I te problemy wynikają z tego, że my system elektroenergetyczny rozwijamy w poprzek trendów światowych, czy rozwijaliśmy do tej pory. I kilka ważnych rzeczy się wydarzyło. Pierwsza zmiana jest taka, że zmieniły się regulacje, głównie regulacje unijne, które tworzą rynek europejskiej energii elektrycznej, odwrócony na głowie w stosunku do tego, co jest u nas. On jest zdecentralizowany, połączone są poszczególne rynki poszczególnych państw i to nie pasuje do takiego modelu, że po środku pola jest duża elektrownia, która produkuje prąd. Do tego dochodzą różne procesy dekarbonizacyjne, czyli pakiety zimowe, różne konkluzje BAT, różne elementy, które penalizują paliwa kopalne, głównie węgiel kamienny i brunatny, ale na końcu też gaz naturalny czy ziemny. W takim celu, żeby doprowadzić do neutralności klimatycznej w roku 50. I to jest jakby jeden trend. Drugi trend jest taki, wynikający z pierwszego, ale jest jakby odpowiedzią na ten pierwszy. To jest gigantyczna zmiana technologiczna. Technologie alternatywne do paliw kopalnych po prostu są w rynku albo ten grid parity już osiągnęły. Tutaj mówimy o wietrze, o nawet fotowoltaice. To są źródła, które mają swoje wady, ale już mogą konkurować z tym, co jest na rynku. One oczywiście mają wadę i tą pierwszą część chciałbym zakończyć taką konkluzją optymistyczną. One mają taką wadę, że one są niesterowalne i nie da się zbudować systemu na odnawialnych źródłach energii, bo nie zawsze świeci słońce, nie zawsze wieje wiatr. I czymś tą energię w tym momencie braku trzeba bilansować w naturalny sposób. Do tej pory ona jest głównie bilansowana, czy w idealnym świecie przejściowym jest bilansowana gazem naturalnym. Natomiast Niemcy potrafią to i węglem brunatnym nawet robić. Natomiast docelowo ten rynek elektroenergetyczny i ciepłowniczy ma być skonstruowany tak, że odnawialne źródła są po prostu magazynowane w różny sposób, czy dotychczasowy, czy w oparciu o technologie wodorowe. Ta energia jest przechowywana, przytrzymywana i tak ten świat ma być skonstruowany. I dwie konstatacje. W tym modelu europejskiego rynku energii nie ma miejsca na atom, czy niechętnie jest tam miejsce na atom przyznawane, szczególnie na taki dotychczasowy w trzeciej klasie, dlatego że to są właśnie takie duże fabryki energii pośrodku pola, które nie pasują do tego systemu tworzonego, no i nie pasuje do tego polski system elektroenergetyczny, który jest oparty na węglu kamiennym i brunatnym w 80%, co powoduje, że jesteśmy już teraz, nasz przemysł jest mniej konkurencyjny ze względu na energię, na koszt energii elektrycznej w stosunku na przykład do Niemiec, i ceny energii dla przemysłu są wyższe w Polsce niż w Niemczech, co powoduje niekonkurencyjność i w ogóle nasz cały system energetyczny coraz bardziej będzie obciążał w takim, jeżeli będzie dalej tak wyglądał, będzie coraz bardziej obciążał naszą gospodarkę. Ani razu nie powiedziałem o tym, że zabije nas CO2, bo zabije nas albo CO2, albo ceny CO2.
Na pewno jeszcze o tym zaraz porozmawiamy więcej. Pani profesor.
Dobrze, jeśli można. Ja bym zaczęła od, wyjaśniając pytanie, skąd znalazła się, czy wystąpiła ta duża luka, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię elektryczną i możliwością pokrycia tego zapotrzebowania. Jest to efekt niestety tendencji długookresowych, które mamy ze sobą, które wiążą się ze stanem mocy wytwórczych generujących na przykład energię elektryczną, ze stanem, czyli z ich wiekiem, z ich potrzebą modernizacji, ale przede wszystkim z potrzebą nowych mocy wytwórczych, zarówno mocy wytwórczych, ale także nowych inwestycji w sieci przesyłowe. Otóż obserwujemy, że w ciągu trzech ostatnich dekad zapotrzebowanie na energię elektryczną średnio rocznie rosło, ale wahało się od 1 do 1,5%. W ostatnich latach obserwujemy, że jest ono niższe niż tempo PKB, co jest takim pozytywnym zjawiskiem. Tym niemniej i właściwie powinniśmy się spodziewać również i oczekiwać, że tempo zapotrzebowania będzie większe, bo jednak ta relacja PKB i zapotrzebowanie na energię jest znana i również znana, jeśli chodzi o polską gospodarkę. Zatem co się dzieje po stronie podażowej? Czy te tendencje są takie same? Czy moce wytwórcze w takim samym tempie rosną? Czy zachowują się inaczej? W 2015 roku po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy podaż krajowa nie równoważyła popytu, zapotrzebowania na energię elektryczną. I właściwie od tego czasu, zresztą to nie jest żadne zaskoczenie dla analityków tego rynku, bo właściwie już od dawna ten problem był w badaniach, w dyskusjach poruszany. W 2017 roku ta luka między zapotrzebowaniem i podażą, produkcją krajową wynosiła około 2, jeśli chodzi o energię elektryczną, 2 terawatów. Natomiast jeśli chodzi o 2018 roku była to już wartość podwojona, czyli ponad 5. Można w ten sposób, sięgając do aktualnych danych, tu nam troszkę może epidemia pomogła, ale ten proces w ten sposób będzie się kształtował. Poza tym mieliśmy do czynienia też w 2008 roku w województwie w Szczecinie, jeśli dobrze pamiętam, z blackoutem. I to był pierwszy blackout po II wojnie światowej w Polsce. Zatem problem jest poważny i trzeba zdecydowanych działań, które będą ustalały realną, praktyczną ścieżkę dojścia do takiej sytuacji, która nas, konsumentów, przedsiębiorstwa małe, średnie, duże uchroni przed takimi konsekwencjami.
No właśnie, to może tyle. Pani profesor, mamy wzrost zapotrzebowania na energię mniej więcej 1,5% rocznie. Lockdown sprawił, że o 7-8% spadło zapotrzebowanie, ale z tego lockdownu wychodzimy, więc być może do tych trendów wzrostowych za chwilę znowu powrócimy. I pytanie w takim razie, czy perspektywa 2030 to nie za późno na głębokie zmiany w energetyce, odejście od węgla? W jaki sposób teraz do tego czasu, bo pan prezes też mówił o docelowym kształcie, pokazując co powinno być, ale co teraz powinniśmy zrobić, żeby do tego docelowego kształtu związanego z energetyką dojść? Co państwo byście sugerowali?
Ja wzmocnię to pytanie, jak ten miks powinien wyglądać w 2030 i w 2040 roku? Jak powinien wyglądać i jak będzie wyglądał?
Jeśli mogę krótko, oddając Panu głos, to bym powiedziała tak, że lepiej późno niż wcale. Zatem to jest ostatni dzwonek. Tak jak powiedziałam, warunki, mimo że bardzo trudne dla nas wszystkich, sprzyjają decydentom i również nam wszystkim, żeby podjąć działania od zaraz. Jakiego typu to będą działania? No przede wszystkim rynek mocy, który od strony prawnej już jest jakby. W związku z tym to będzie ten element, który będzie zapewniał dostawy energii. Oczywiście to jest też bardzo szeroki temat i byśmy mogli tutaj w szczegóły iść i rozmawiać o tych optymalnych mocach w ramach rynku bilansującego. Natomiast no co można robić? Można stymulować, czy za pomocą różnych mechanizmów wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii. Stronę popytową, czyli prosumenta, ale także wszelkie działania, które są związane po stronie odbiorców z umożliwianiem szerszego zastosowania różnych technologii energetycznych. Po to tylko, żeby... Czyli to są pewne działania, bym powiedziała, no nie inwestycyjne, ale te inwestycyjne też trzeba równolegle podejmować.
Myślę, że zostaje pani profesor ministrą energetyki do 2030 roku i co pani robi?
Och, to zaskoczył mnie pan. Nigdy o tym nie myślałam. Raczej siebie stawiam jako pracownika naukowego, który bada te procesy i próbuje znaleźć takie postrzeganie branży gospodarowania energią, która będzie dostrzegała wszystkie te elementy, które my w tej chwili odczuwamy i które powinny być brane poważnie pod uwagę. Przecież upalne lata i szczyty zapotrzebowania na energię elektryczną to nie jest w tym roku ani dwa lata wcześniej, przynajmniej od kilku lat już to widzimy. Przecież susze z tym związane i poziom Wisły, który nie pamiętam, ale jakieś chyba 3 lata temu miał poziom 41 centymetrów. A przecież do
Warszawie
oczywiście, a do generacji energii elektrycznej potrzebne jest chłodzenie, potrzebna jest woda. Czyli te uwarunkowania, niezależne również od Unii Europejskiej, choć może od Unii o tyle, że Unia chce dać dobry przykład, że Unia jest ambitna, ale kto z nas nie jest ambitny? To jest ambicja, która być może idzie w dobrym naszym wspólnym kierunku. W związku z tym tak bym jakby nie odpowiem panu na pytanie, bo...
Ale pan prezes nam pomoże na pewno.
A tak, ja myślę, że pan prezes pierwsza
rzecz jest taka, że warto powiedzieć, że prezydent naszego miasta, Rafał, bardzo skutecznie walczy z suszą w ostatnim tygodniu, czego mieliśmy, doświadczyliśmy. Czy państwo wiecie, ile teraz używamy energii elektrycznej, która pochodzi z importu? Tylko nie sprawdzajcie, ja sprawdziłem. 10%.
No,
mamy na dzisiaj, słoneczny dzień taki jak dzisiaj, importujemy teraz, w tej minucie 2000 megawatów ponad. To znaczy że nasz rynek jest, znaczy to jest efekt tego, że nasz rynek jest źle, jest niedopasowany do tego, co jest u naszych sąsiadów. I teraz co to znaczy? Nasz system jest skonstruowany tak, że te elektrownie węglowe, o których tutaj mówiliśmy, u nich koszt krańcowy, mogę to powiedzieć tutaj, bo czasami nie rozumieją tego słuchacze, a tutaj wszyscy zrozumieją, koszt krańcowy wytworzenia energii rośnie z każdą kolejną megawattogodziną. A jeżeli macie rynek skonstruowany w oparciu o OZE, to każda kolejna megawattogodzina koszt krańcowy dąży może nie do zera, ale spada. I przez to,
czyli powiedzmy prościej, OZE jest tańsze i będzie jeszcze tańsze.
OZE jest tańsze i będzie jeszcze tańsze. Ostatnia aukcja i ostatnie fotowoltaiczne duże projekty w Niemczech są poniżej rynku mimo pandemii. Teraz zanim odpowiem na pytanie a propos przyszłego ministra energii, to jest kilka ważnych rzeczy, które mogą zaburzyć ten rynek, czy odpowiedź na to pytanie, taką zrobię gwiazdkę, bo te elementy się dzieją i też jak analizujemy w Instytucie Jagiellońskim co te trendy, no to też analizujemy w oparciu o to, co się dzieje w Brukseli, o różnych naszych tajnych współpracowników w różnych miejscach. Dlatego, że dzięki temu można zobaczyć następne kroki. Nie zastanawiać się, co już w gazecie przeczytamy. I teraz, co się wydarzy z takich ważnych elementów, uzupełniając to, co pani profesor powiedziała. Mamy dosyć duży worek pieniędzy, jakieś tryliardy euro na program Recovery, Just Transition Fund i tak dalej, różne takie fundusze unijne, takie pieniądze, które tam w cudzysłowie zostały gdzieś tam utworzone na okoliczność pobudzenia gospodarki. Teraz te pieniądze oczywiście będą przez kwestie środowiskowe przechodzić, co może oznaczać, że bardzo dużo pieniędzy pójdzie na uzupełnienie tego świata, o którym mówię, czyli tego brakującego linku, tego ogniwa, czyli na przykład rozwój technologii magazynowania energii, wodoru i tak dalej. To z dużym prawdopodobieństwem to się stanie, dlatego że już widzimy, co robią na przykład niemieckie koncerny. Po prostu przygotowują się do masowej produkcji zielonego wodoru z elektrolizy, nie tylko w Europie, ale też w różnych egzotycznych krajach, na przykład w Ameryce Południowej. Czyli może być tak, że te pieniądze zadziałają jakby proaktywnie na rynek, znaczy wytworzą de facto nowe sektory i ten wodór może zamieszać i taki imbalans na rynku powstać. Druga rzecz jest taka.
Ale w perspektywie czasowej?
No myślę, że to jest 5-15 lat. To ja jeszcze powiem drugą rzecz, a potem zacznę o ten. Drugi element jest taki, że i tak jak rozmawiamy z przedsiębiorcami, to jest naprawdę duży problem, jak się ma hutę, cementownię, nawet montownie samochodów, czy robi się tam po prostu dla przemysłu. Ceny energii no nie mogą być ważnym elementem zmiennym w projektowaniu finansowym i bardzo wiele podmiotów będzie szło w autogenerację. Będzie robiło te instalacje behind the meter w różnej formule. Od takich propozycji jeszcze nie skonkretyzowanych, jak jeden z najbogatszych Polaków zadeklarował, jeżeli chyba chodzi o HTR-y, jak prostą fotowoltaikę na dachu po różne rozwiązania, które będą generowały większy poziom autogeneracji, tworzyły więcej źródeł autogeneracyjnych, czyli coraz więcej podmiotów będzie wychodziło z tego rynku.
Czyli rozbujanie cen prądu powoduje, że Polacy z tym chętniej będą chcieli sobie
rozbujanie cen prądu wytworzyć. Będzie przez CO2, bo nasza energetyka emituje około 863, jeżeli dobrze pamiętam, średnio kilogramów CO2 na megawattogodzinę wytworzoną, a w Niemczech jest to dwa razy mniej, a średnia europejska jest 2,5 razy mniej. Czy to będzie bardzo mocno wpływało na te trendy i autogeneracja zmieni. Rynek mocy doda do naszych rachunków kolejne 45-55 zł, co spowoduje, że odnawialne źródła de facto będą jeszcze bardziej preferowane, a w decyzji notyfikacyjnej rynek mocy, już nie pamiętam, w drugim albo w trzecim roku, to trzeba sprawdzić, jest uwolnienie cen energii, więc te taryfy, jakie znamy przez URE, drugim chyba, tak, czy pierwszym? No, ale to jest do sprawdzenia. Więc to nas czeka. To będzie za chwilę, to będzie kolejny element, a rynek mocy teraz na jesieni tego roku podwyższy ceny energii. No to się nie da tego obejść. Jeszcze zanim, bo jeszcze nie zacząłem odpowiadać na pytanie. To nie jest tak, że ja sobie zadałem pytanie i odpowiadam na nie, ale robię wstęp. I trzeci ważny element, oprócz, który warto wspomnieć, to, co pani profesor też powiedziała, to, że zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie wolniej niż PKB, to znaczy, że też efektywność energetyczna jest wyższa. Między innymi nie wydarzy się to, co jest zaplanowane w polityce energetycznej, czyli wzrost ten 1,7, który tam przez 40 lat, przepraszam, do roku 40 powoduje wzrost zapotrzebowania w Polsce na energię elektryczną, taką sieciową, o 40%. To się nie wydarzy, dlatego że będzie bardzo dużo trendów, które są w poprzek. Energetyka, i teraz zaczynam odpowiadać na pytanie, które dostałem, energetyka jest, i to jest smutne dla polityków, mało osób to rozumie, jest zupełnie w innym tempie. Tam krótki okres inwestycyjny, no to jest takie właśnie 10-15 lat. A średni to jest tam, nie wiem, 15-20. A jak się buduje takie elektrownie atomowe, jak niektórzy chcą, no to tam nawet więcej. A każdy polityk ma tam kadencję, nie wiem ile rektor, 5 lat ma chyba, tak? A lokalny polityk, a uczelniany, a posłowie tam mają 4, prezydent ma 5. To jest powyżej kadencji, nawet podwójnej kadencji polityków. Więc te procesy...
Wpiszmy je do konstytucji.
Co, elektrownię atomową, czy procesy polityczne?
Strategią.
No, jest to jakieś rozwiązanie, ale pan dyrektor powiedział ważną rzecz, bo to jest ważne, żeby był konsensus. Dlatego, że to są setki miliardów złotych, które musimy przez następne 10, 15, 20 lat wydać na odbudowanie tych mocy dwusetkowych, o których tutaj było, na budowę nowych źródeł. One częściowo się da zrobić rynkowo, ale bez konsensusu to będzie wydawanie bez sensu pieniędzy. W niektórych państwach się to udaje, na przykład w Danii się to udaje, chyba w Szwecji się udaje. Jest konsensus, że tam 90% czy 80% polityków podpisało się, kurczę, robimy tak. Nie? I oni rzeczywiście uzyskują coś, co jest bardzo ważne i coś, co my zawsze postulujemy, czyli uzyskują przestrzeń do tego, żeby przemysł w Polsce w tym wypadku mógł się do tego przygotować. Żeby mógł pomyśleć, czy jesteśmy w stanie za ileś tam lat zrobić jakiś elektrolizer albo, nie wiem, przynajmniej panel fotowoltaiczny, że to nie musi być wszystko z Chin sprowadzane. Gdzieś znaleźć jakąś przewagę komparatywną. Nie upieram się, to mogą być nie najlepsze przykłady, ale są takie elementy tego systemu, które będą potrzebne w niedługiej przyszłości, które możemy opracować i wyspecjalizować się, zbudować nowe sektory gospodarki, dlatego że tam nie ma jeszcze, jak to ładnie tutaj mówią, czerwonego oceanu. Tam nie ma jeszcze konkurencji, jest dużo rozwiązań, które można
zastosować.
Przepraszam,
czy ja mogę wskoczyć w to z takim pytaniem. Czy to może oznaczać, że... Bo mówi się o tym, że też od strony środowiskowej mówi się o dekarbonizacji. Tym pierwszym etapem powinno być przejście na... No, z węgla na gaz, ale czy my możemy przeskoczyć jak gdyby ten etap i pójść dalej w technologie jeszcze mniej emisyjne niż gaz? Czy to ma pan na myśli?
Powinniśmy implementować, i zaraz odpowiem okazji, ale powinniśmy implementować zeroemisyjne technologie jako takie bardziej, że tak powiem, docelowe, tak? I takie rozwiązania, które będą w tym planie, nawet jak się jest to niepolityczne i nie wiem, górnicy czy związki, z którymi się bogato prowadzi dyskusje, się z tym nie zgadzają, to takie technologie powinny być promowane. Oczywiście rozwiązania takie pomostowe będą stosowane. Gazu w Polsce będziemy zużywać bardzo dużo.
Właśnie to było moje kolejne pytanie. Co powstanie w Ostrołęce?
Na początku, jak dobrozmianowcy zaczęli funkcjonować, tam było chyba 14 miliardów importu, teraz jest z konsumpcji, teraz jest chyba 17. Gazu będzie więcej trzeba w elektroenergetyce, a przede wszystkim w ciepłownictwie. Dlatego, że w ciepłownictwie, tak jak w elektroenergetyce mamy 80% mocy na węglu, to w ciepłownictwie tym takim powiatowym, tam w tych różnych listach derogacyjnych, tam jest 140 parę lokalizacji na liście derogacyjnej, a podobnych tego typu instalacji jest tam, nie wiem, ze 300. I tam będzie trzeba większość tej floty wymienić. Część będzie trzeba zmienić do 2023 roku, część do 2027, więc ten impuls regulacyjny jest też do budowania tych nowych sektorów. I część technologii nie będzie jeszcze tak dojrzała, żeby jakby wypełnić to od razu, więc tam w niektórych będzie gaz stosowany i gazu będziemy potrzebować dużo. I też to jest element geopolityczny. Też należy powiedzieć, że niestety nasi przyjaciele z Republiki Federalnej Niemiec rozwijają bilateralne kontakty z Federacją Rosyjską, dostarczając dużo duże ilości gazu przez Nord Stream 1, Nord Stream 2, za chwilę przez Nord Stream 3 i 4, dlatego że oni też to rozumieją. Ten rynek jest tak zaprojektowany, żeby gazu było, będzie potrzeba po prostu więcej, więc de facto tworzą rynek dla rosyjskiego gazu i te projekty dywersyfikacyjne, powiedziałem o Baltic Pipe, o rozbudowie gazoportu, tak naprawdę służą temu, żebyśmy temu szantażowi gazowemu nie ulegali. Ale gazu będzie jako paliwu przejściowemu, gazu będziemy zużywać dużo więcej.
To pytanie też o finansowanie, bo mamy doniesienie agencji Reuters, która podaje, że ambasadorzy krajów Unii Europejskiej zdecydowali o tym, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie będzie mógł służyć do wsparcia inwestycji w atom ani gaz ziemny.
Właśnie, to jest osobny
w nowej perspektywie budżetowej. To już w nowej perspektywie budżetowej, bo też czasami pracujemy nad różnymi strategiami albo opiniujemy. Tam jest w ogóle walka o to, żeby 1% na infrastrukturę gazową poszedł, a we wszystkich regulacjach, które będą opisywać fundusze europejskie, nie ma tam żadnych pieniędzy na gaz i atom, to potwierdzam.
Ja, jeśli można, to wrócę jeszcze do tego pytania dotyczącego, co powinniśmy robić. Otóż wydaje mi się, że równolegle do kwestii, o których tutaj była mowa, wydaje mi się, że powinniśmy w tej perspektywie 2050 uaktualnić politykę energetyczną Polski. I powinniśmy wszyscy zrozumieć, że tak jak to robią Niemcy, że mają pewną strategię, a kolejne rządy, kolejne ekipy, i tak się dzieje od 70-tych lat, po prostu zmieniają cele, wymieniają ich miejsca i realizują w ten sposób długofalowo ten cel, o który chodzi, który jest w interesie obywateli, w interesie gospodarki, pozycji konkurencyjnej gospodarki. Więc ja bym to podpowiedziała. Podpowiedziałabym też to, żeby skupić się na szukaniu źródeł finansowania tych wszystkich potrzebnych inwestycji w moce wytwórcze i sieci przesyłowe. I także skupiłabym się, oczywiście technologie są znane, jedne bardziej, drugie mniej. Mamy pewne doświadczenia w wykorzystaniu jednych, drugich, uwarunkowania wewnętrzne, czyli całą tę wiedzę powinniśmy przenieść dla określenia, co jest optymalne z punktu widzenia właśnie interesu polskiej gospodarki w tym obszarze. I wtedy oczywiście wykorzystać te technologie, które są dostępne. Tak naprawdę strategia energetyczna Polski długofalowa, czyli na lata, na najbliższe 30 lat, to jest strategia, która powinna zmienić model gospodarowania energią w Polsce. Czyli musimy sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak najlepiej przejść od modelu węglowego, który ciągle jest, prawda, do tego modelu gospodarki opartej o czyste technologie, które nam pozwolą na pozyskanie energii cenowo dostępnej i bezpiecznej.
Przepraszam, bo tu jest pytanie z Facebooka. Jeśli cała Europa Zachodnia i część świata odchodzi od paliw kopalnych, ja nie wiem, czy to prawda, w tym w długim terminie od gazu, tak, można założyć, że jego cena w długim terminie będzie pod presją, może być coraz tańszy lub nawet bardzo tani. W takim wypadku, jakie są argumenty przeciwko gazowi w polskim miksie energetycznym?
Przeciwko gazowi?
Chyba nie.
No, przeciwko gazowi, sektor gazowy jest inny niż sektor węglowy pod takim jednym prostym względem. On jest, dostęp do rynku jest niepłynny, jest duża bariera wejścia.
Mamy z siecią do czynienia.
Dokładnie. Zbudowanie tych wszystkich rur, zanim się wszyscy dogadają, zanim będzie konsensus. Tam Leszek Miller, jak tylko mógł, to tą rurę do Norwegii już raz storpedował i jak tylko Waldemar Pawlak znowu był premierem, to znowu by... Przepraszam, tego nie wiemy, ale doświadczenie uczy nas, że podpisał parę takich kontraktów. Więc gaz jest po prostu trudniej pozyskać fizycznie, bariera wejścia. To studenci SGH rozumiem, to rozumiem. Ja może do kilka rzeczy jeszcze uzupełnię, żebyście Państwo mieli taki pełniejszy obraz. Jeszcze kilka tych luk wypełnimy. Pierwsza rzecz to jest węgiel. Węgla w Polsce mamy może nawet i na 1000 lat, tylko tych kopalni węgla na razie kamiennego jest tam chyba, nie wiem, 17 czy 18 i on jest coraz niżej, coraz głębiej, jest coraz droższy. To jest bardzo ciężka praca, naprawdę polecam, pojedźcie kiedyś pod ziemię, to jest bardzo ciężka praca.
Spacer jest ciężki.
Słucham?
Spacer w kopalni jest
ciężki. Nawet spacer w kopalni jest ciężki i czasami tak, warto zobaczyć, ja to akurat uwielbiam, bo jako absolwent SGH uwielbiam czasami zobaczyć, jak coś jest zrobione i w różne nietypowe miejsca daje się zaprosić. To jest bardzo ciężka praca, ale my ten węgiel wydobywamy bardzo drogo. I renta geograficzna tu jest dramatyczna dla tego paliwa. I ten sektor jest po prostu nieefektywny. I polecam śledzenie danych Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Katowicach. Jest na stronie za miesiąc, ile wydobywamy, ile kupujemy, sprzedajemy. Mniej więcej przez 30 lat ostatnich, co rok do roku spada wydobycie o 3 punkty, o 3%. I to jest problem. Bo mocy na węgiel kamienny wcale nie ubywa. Więc problem jest taki, że ta presja na import węgla z Sokółki, gdzie jest węgiel, tam nie ma kopalni, podpowiem, tam jest tylko połączenie szerokiego toru i wąskiego. Gdzie się jest w Australii czy w Rosji, gdzie jest węgiel kamienny, metodą nawet odkrywkową wydobywany, jest on po prostu tańszy. Więc ten sektor niestety jego się nie da zrestrukturyzować, tak żeby...
Czyli za chwilę ten gaz będzie tańszy.
Ale drugi problem jeszcze jest bardziej a propos węgla. Węgiel brunatny, głównie w miejscowości Bełchatów Uroczej, w której nawet wczoraj byłem, i w miejscowości Turów, w której też niedawno byłem, czy Bogatynia w zasadzie, on tam się skończy w tej krótkiej perspektywie, o której mówiliśmy.
W Złoczewie pan był?
Byłem w Złoczewie, zaraz odpowiem na to pytanie. I w Turowie trochę później, bo pewnie pod koniec lat 30. czy na początku 40., ale w Bełchatowie w połowie lat 30. skończy się węgiel brunatny. W Bełchatowie jest elektrownia na 5,5 tysiąca megawatów, 5,5 giga. To mniej więcej daje, już szybko policzę, no 30 parę terawatów mocy w naszym systemie. I to będzie bardzo duży problem. Więc to, o czym mówiła pani profesor, nakłada się na systemowe problemy, tak? Bo my tego węgla po prostu nie mamy. Ta narracja, politycy dają się uwieść prostemu zabiegowi, bo oni tak zarówno w PiS-ie, jak i w Platformie uważają, że kto wygrywa wybory na Śląsku, ten wygrywa wybory w całej Polsce, a ten, kto wygrywa wybory na Śląsku, musi opanować żywioł górniczy. Tylko PKB Śląska wynikające z kopalń to jest tam chyba 3 punkty, czy coś 3%, a ilość pieniędzy, która poszła na restrukturyzację górnictwa, to jest między 150 a 200 tysięcy złotych tylko za dobrej zmiany na sztukę, na każdego górnika. Tych górników jest 60, to chyba 2 tysiące, jeżeli dobrze pamiętam, raporty pracujących pod ziemią. Więc problem jest, gigantyczny problem z węglem kamiennym, bo my go za chwilę nie będziemy mieć. Za chwilę w tej perspektywie, o którym mówiłem, że krótko. Teraz, jeżeli chodzi o źródła finansowania, to było, nie ma jednego dobrego rozwiązania, co zrobić z systemem elektroenergetycznym, bo to, o czym mówiła pani profesor, te decyzje się odbywają w takim trójkącie między bezpieczeństwem, ceną, a stabilnością. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić bardzo duże, drogie źródło, które nam da wszystkie bezpieczeństwo i stabilność, ale zarżnie gospodarkę. Możemy sobie wyobrazić system, gdzie będziemy tylko importować energię z zagranicy i to będzie bardzo niebezpieczne, bo w każdym momencie niemiecki przemysł będzie zawsze preferowany przed polskim, niezależnie od tego, co pani kanclerz powie o solidarności energetycznej, o której już mówiliśmy a propos Gazpromu. Więc tak naprawdę to są bardzo trudne decyzje i jest pełna zgoda, że trzeba zacząć od polityki energetycznej. Ale tak naprawdę to jest problem polegający na tym, że ta polityka, która została zaprezentowana, na szczęście nie jest jeszcze oficjalnym dokumentem, się nie nadaje do tego, co opisuje naszą rzeczywistością. Z tej polityki energetycznej powinien wynikać z Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu, czyli taki dokument unijny, który jakby ujednolica te różne polityki i pozwala na absorpcję tych różnych środków unijnych w ramach tych różnych projektów, o których mówimy. Więc tak naprawdę my nie do końca jesteśmy przygotowani do absorpcji środków i krajowych, i zagranicznych. Ale pozytywną rzecz powiem, no, spółki raczej sobie starają same robić. No, wczoraj był odpalony, podpisany projekt sektorowego porozumienia offshore'owego, gdzie kilkadziesiąt spółek zagranicznych i polskich dogadało się z rządem co do pewnego kierunku działania. No ja bym chciał, żeby takie właśnie sektor deale były powszedniejsze, dlatego że żeby postawić offshore, to nie jest tak, że z dnia na dzień jest decyzja, dobra, to chcemy tam, tylko trzeba wydewelopować projekty, to są kwestie środowiskowe, portów, serwisów, turbin, inwerterów, kabli, no wszystkiego, tak? Więc to trzeba przemyśleć i to trzeba w ten sposób układać właśnie na przykład tak jak w tym sektorze się rynek dogadał z rządem. Ja się rozgadałem.
Tak, pani właśnie z tej obszernej i takiej szczegółowej wypowiedzi pana możemy powiedzieć, że właśnie z jednej strony sektor energii, złe słowo, branża energetyczna i energia jest właściwie podstawowa, jeśli chodzi o gospodarkę, o rozwój, nie ma substytutu. Z drugiej strony jest to gospodarowanie energią, ma cały szereg tych aspektów, pan już powiedział, bezpieczeństwo energetyczne, cena, nie powiedział stabilność energetyczna, to też bezpieczeństwo energetyczne, nie powiedział pan o aspektach ekologicznych, technicznych, technologicznych, społecznych, ludzkich. My jesteśmy odbiorcami i wiemy, że będziemy płacić za energię z uwagi na rynek mocy więcej. Ale czy o rynku mocy i o opłacie, która nas czeka, odbiorca gospodarstwo domowe wie? Czy ktoś zbadał, jaka jest skłonność odbiorców, firm również, do zapłaty za tę niezawodność energetyczną? Mówiąc o gospodarowaniu energii, możemy mówić, tak jak tu mówimy, o różnych nośnikach energii, gaz, węgiel, wodór, ropa, OZE i tak dalej, ale mówimy także o różnych obszarach, makro, mezo, mikro, o różnych odbiorcach. Chcę w ten sposób powiedzieć, że mamy tu do czynienia z wieloaspektowością, z ogromną złożonością tych wszystkich zagadnień i tylko wtedy, jeśli poznamy tę specyfikę tego obszaru w tych wszystkich jej kolorach i barwach, będziemy mogli sformułować ten cel dalekosiężny. Jakie rozwiązania dla Polski są najlepsze? Dla polskich przedsiębiorstw, obywateli i jak to zrobić.
Porozmawiamy chwilę o tej perspektywie indywidualnej odbiorcy indywidualnego. Aha. Profesor Wojtyszek Kotlarski, którego pozdrawiamy przy okazji, pyta, w jaki sposób, czy z punktu widzenia indywidualnych użytkowników istnieje możliwość wyboru dostawcy energii. Ale w jego ocenie porównanie oferty jest bardzo utrudnione. Więc nawet samo wybranie najlepszej oferty dla odbiorcy indywidualnego jest utrudnione. A tu jeszcze państwo chcą na tego odbiorcę przenieść ciężar myślenia perspektywicznego, jak moje wybory wpłyną na ceny, na koszty w przyszłości.
No raczej na polityków, nie na indywidualnych odbiorców. Ale to co się
zbierać polityków. No,
ale też się
indywidualnie obywatele mają pewien wpływ od strony ekologicznej, jednak
mają.
Na polityków.
I chciałbym
myślę,
powiedzieć,
że
pani profesor.
Nie, ja uważam, że mają i te głosy dotyczące eliminacji czy zmniejszenia smogu jest dowodem na to. Oczywiście czasami obywatel nie do końca wie, co się dzieje i ja wierzę w to, że poprzez edukację będziemy wszyscy wiedzieć więcej i będziemy mogli podejmować działania, które od tej strony popytowej odbiorców będziemy artykułowali w ten sposób kwestie, które są dla strony odbiorców ważne i podejmować różne działania. Także ja bardzo wierzę w te oddolne różne inicjatywy.
Znaczy, dużo rzeczy się zmieniło przez ostatnie 6 lat. Jedno z nich jest to, że świadomość społeczna jest zupełnie inna niż jeszcze 6 lat temu. Smog tak naprawdę, zwróć uwagę, zresztą my też to tak odbieramy, że powietrze ma smak, zapach, czy je jakoś czuć, jest anomalią. Ja kiedyś byłem w jakimś takim gronie doradczym i tam był taki bardzo ważny profesor i on w pewnym momencie wyjął takie jakieś psikadełko, sobie psiknął, a to przez smog. Mówię, no właśnie panie profesorze, ale jeszcze tam 4 lata temu pan nie wiedział, że to jest przez smog. Że to nie jest, że to jest jakoś, bo to było atrakcyjne, czy nie przeszkadzało, tak? A teraz Polacy zwracają uwagę na to, jak powietrze smakuje, pachnie, czy w ogóle jest to problem w ich okolicy. Mają te aplikacje i oczywiście problem smogu oczywiście można rozwiązać poprzez wyłączenie jakąś światłą ustawą tych aplikacji, ale to się nie wydarzy. Teraz pochwalę bardzo złe decyzje polityków. 2 lata temu była taka ustawa prądowa, że najpierw była narracja taka. Ceny energii nie wzrastają, bo to jest nieprawda, że wzrastają. Potem wzrastają, ale je będziemy dotować, żeby nie wzrastały. A potem już nie będziemy dotować, bo się tego nie da zrobić, bo to rynek jest za głęboki, za trudny, a potem zepsuliśmy parę spółek obrotu. Ja oczywiście opowiadam bardzo trudną historię rynku przez 3 kwartały, ale generalnie do tego ona się sprowadza. Efekt jest taki, że Polacy mówią, ale zaraz, dlaczego jest taki problem? Nie? I wtedy na przykład zaczęły się dyskusje i rozmowy, aha, i tam do tego Bełchatowa się dolicza jeszcze tam CO2, nie? Albo tam jakąś opłatę modernizacyjną, czy jakieś inne koszty, czy jakąś opłatę OZE, co to jest ta opłata OZE. I te rachunki i tak są dla nas pewnie słabo zrozumiałe. Ale ta świadomość też przez tą światłą ustawę i taki szok na rynku, że ceny energii rosną. Ja pamiętam, bo ja rozmawiałem i z jednymi, i z drugimi politykami wtedy i oni się wszyscy po prostu chłonęli tą wiedzę, tak? Że jak im się narysowało, że jest taka ścieżka, mogę narysować, to będzie gdzieś tam ten, że jest...
Później pokażemy.
O, to ja to zrobię rysunek taki ten.
Całą tą strategię będziemy chcieli.
Ale jaką? Ja teraz rysuję na kartce tylko...
Od tego zacznijmy.
Był taki rysunek w polityce energetycznej, w którym mamy tutaj rok 2000, chyba to był 19, i tutaj 2040, nie wiem, czy to będzie widać. I jak tutaj nasza emisyjność jest na poziomie 863, a średnia jest na 300 europejska, to jest ta całka, czy ta pole powierzchni jest tą niekonkurencyjnością naszej energii i to jest ten powód, dlaczego ceny energii szybciej rosną w Polsce niż za granicą. I ci politycy wtedy to wszystko chłonęli z jednej i z drugiej strony, a to takie dosyć oczywiste rzeczy, które na studiach podyplomowych można, czy po prostu licząc różne rzeczy.
Chętnie z pomocą państwa będziemy szkolili.
W Excelu, bardzo dziękujemy.
Zapraszamy.
I jakby to są takie proste rzeczy, tak? No, można to policzyć, można to pokazać, można opowiedzieć. I tak jak mówię, no, ja teraz nie chcę decydować, czy my umrzemy przez to CO2, czy przez ceny CO2, bo to była dyskusja, która się odbyła 15-17 lat temu. Ja sam byłem jako osoba zajmująca się wtedy administracją publiczną i wicedyrektor Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta. Ja byłem na paru tych radach i to widziałem, jak wtedy ta dyskusja była. I wielokrotnie politycy zarówno za Tuska, jak i teraz za ministra Tchórzewskiego te same argumenty dawali. I ta dyskusja już się odbyła. Znaczy ja już uznałem, że ta dyskusja się już odbyła. My tu już nie mamy nic nowego do powiedzenia o czystych technologiach węglowych, o czym tam jeszcze? O leśnych gospodarstwach węglowych i tam jeszcze takich różnych wynalazkach. Okej, nie udało się, to teraz trzeba się do tego inaczej do zabrać, dlatego że im dłużej to trwa, tym jest gorzej i tym gorzej dla naszej gospodarki. Bo każdy z absolwentów SGH będzie wiedział, że ma kolejną niepewność i zmienność w swoim modelu. Szczególnie, że część eksportu czy część produkcji będzie preferowana z zielonym certyfikatem energii. Więc no to się stało. No można się na tą rzeczywistość obrażać, ale przepraszam, no nie można... No właśnie, nie można się obrażać na rzeczywistość.
Ale w tak zwanym międzyczasie Stało się też w Polsce to, powiedział Pan o ustawie prądowej wcześniej na początku, o całym procesie wprowadzania konkurencji na rynek energii. To jest wydarzenie, które się rozpoczęło wraz z naszą akcesją do Unii Europejskiej, ale to jest proces, który rozpoczął się wcześniej w innych państwach wysoko rozwiniętych. Czyli my również zaczęliśmy wprowadzać poprzez pierwszy, drugi, trzeci pakiet dyrektyw, wprowadzać mechanizm rynkowy w obszar energii. Na dzień dziś i właściwie jeszcze całkiem do niedawna mogliśmy mówić, że już są pewne oznaki rynku. No niby formalnie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z rynkiem energii elektrycznej czy gazu. Mamy giełdę, mamy handel hurtowy, mamy handel detaliczny, są różne umowy, prawda? Ale okazało się, że od kilku lat cały czas cena dla gospodarstw domowych nie była uwolniona, były taryfy ustalone przez URE i ten czas ze zrozumieniem odwlekał się. Natomiast ustawa prądowa zrobiła coś, już nie chcę wymieniać innych rzeczy, które przyczyniły się do tego, że te procesy rynkowe, tam gdzie one mogły być, nie w sieci, czyli w monopolu naturalnym, tylko w obszarze produkcji, w obszarze handlu. To po prostu ten proces został zatrzymany. I śmiem twierdzić, że teraz uwolnienie tych cen, bo ono kiedyś musi nastąpić, będzie kolejnym szokiem, bo te ceny...
Jak dużo? Co to oznacza dla klienta indywidualnego? Znaczy, pani profesor,
tak
konkretnie.
Impulsy wzrostu cen energii będą teraz na jesieni, bo to będzie rynek mocy, który wejdzie do naszych rachunków. To jest 22 albo pierwszy uwolnienie tej taryfy G. No i pytanie, czy znowu ETS nie będzie rozpatrywany, ale na pewno trzecim elementem, który warto powiedzieć, będzie też wzrost energii cieplnej, dlatego że jest bardzo dużo instalacji węglowych na liście derogacyjnej, które muszą o taryfy wystąpić. One bardzo długo je w tych małych ciepłowniach ustalają, co powoduje, że będą miały duże problemy finansowe, przerzucą to na klientów i ceny ciepła za półtora, dwa lata znowu wzrosną. Ja może się tym razem nie zgodzę z panią profesor. Ten w cudzysłowie rynek, no rynek to jest takie miejsce, gdzie się spotyka popyt z podażą. No my nie do końca mamy rynek. To jest dosyć mocno regulowany sposób wymiany towarów, nazwijmy to delikatnie, bo jest on bardzo mocno regulowany, bo rynek byłby, gdyby na przykład dostęp do sieci był łatwiejszy. No w telekomach tak mamy. No oczywiście jest bariera finansowa, ale jest taki third party access. Jest oddzielona sieć od usług, które są świadczone. Tutaj jest tak, że mimo wszystko dla zakonserwowania tego systemu rynek jest cały czas w cudzysłowie regulowany. Ta wymiana tego towaru jest po prostu bardzo mocno ograniczona. Nie możecie Państwo tutaj sobie postawić wiatraka albo paneli, sprzedawać do sieci. No nie możecie tak zrobić. Nawet jakby to...
Bardzo byśmy chcieli, mamy dużo przestrzeni drogowej.
Ekstraterytorialne.
No, możemy koncesję uzyskać. Można, są procedury.
No tak, to nie jest wolny rynek. Znaczy tutaj rynek jest daleki do i to prowadzi do takich paradoksów, bo pani profesor wspomniała o taryfie G. No. Co powinny spowodować takie zaburzenia jak wzrost cen energii spowodowanych tam przez wzrost CO2? Coś z Państwa wie? No inflację powinno trochę podnieść, nie? No a inflacja była na stałym poziomie, a nawet chyba trochę niższa. Dlatego, że w koszyku inflacyjnym była tylko taryfa G, która była sztucznie zaniżona. To jest 20%
zgadza
rynku.
Się.
No i czy to jest rynek? No nie jest rynek, bo nawet to na inflację teoretycznie nie wpływa. A wiadomo, że wpływa, bo jak ja jestem w taryfie G i Państwo też jesteście, to i tak kupujecie pieczywo albo tam korzystacie z czegoś, co jest zrobione na prądzie i ten prąd jest droższy. No to pośrednio też za to płacicie.
Tak, gdyby był tańszy, to moglibyśmy piec sami w domu.
Znam osoby, które tak robią. Nawet chyba moja żona teraz kupiła coś do pieczenia pieczywa. Chyba nie z tego powodu, o którym myślimy teraz, ale i tak nas to dotknęło. A w inflacji tego nie było widać. Polecam to, bo to jest akurat, ja śledziłem inflację po tym wydarzeniu. Zresztą Moim przyjacielem i zresztą absolwentem Szkoły Głównej Handlowej jest członek Rady Polityki Pieniężnej Kamil Zubelewicz, więc on pilnuje tego, żeby inflacja nie rosła. Chyba jako jedna z niewielu osób tam.
Ja chyba muszę się odnieść do kwestii, czy mamy rynek w Polsce, czy nie.
Bo mamy jeszcze słonia w tym pokoju i od trzech kwadransów w ogóle o nim nie wspomnieliśmy, więc bardzo proszę.
Dobrze, bardzo krótko. Ja nie chcę powiedzieć, że mówiąc o rynku energii elektrycznej, gazu czy ciepła, nie chcę powiedzieć, że ten rynek jest taki sam jak rynek pieczywa, masła czy czegokolwiek. To jest w ogóle inny świat. Mówiłam o specyfice energii, o złożoności. Tu mamy do czynienia z siecią, czyli gospodarką sieciową. Tu mamy ze zjawiskiem znanym z ekonomii w postaci monopolu naturalnego. Więc wprowadzając rynek, były procedury określone, prawda, unbundlingu, oddzielenia tych obszarów, które można poddać konkurencji rynkowej,
przesuwa
produkcja,
na przykład,
czy obrót. Natomiast i tu rynek i mechanizmy działają, natomiast w przesyle mamy zasadę TPA, dostępu stron trzecich i tak dalej. Natomiast zatem jeśli chcemy wprowadzić rynek, wprowadzamy różne instytucje rynkowe, niezależnego regulatora na przykład, giełda wspomniana przeze mnie, ale musimy pamiętać również o tym, że tu nie będzie konkurencja wolna, tak jak pan powiedział, bo to jest niemożliwe. Tu mamy do czynienia Polska, no to wiemy jakie firmy, jakie mają udział w obszarze elektroenergetyki w sektorze. Zatem tu możemy mieć do czynienia z oligopolem i tyle. Także, ale doświadczenia innych państw, nasza wiedza idzie w tym kierunku, że nawet takie rozwiązanie, czyli takie, powiedziałabym, hybrydowe, regulacja i regulacja rynkowa, ono może dać korzyści dla gospodarki. I jeszcze mam jedną rzecz. Cały czas mówimy o cenie energii. Rzeczywiście 1/5 tego wskaźnika inflacji to jest, przypada na cenę, ale i mówimy, czy ceny będą rosły, czy będą malały i właściwie na tym się skupiamy, ale nie mówimy o innej rzeczy, nie mówimy o tym, że co się stanie, jeśli tej energii po prostu fizycznie nie będzie, czyli jakie są wszystkie konsekwencje tego, czyli koszty, musimy myśleć jako ekonomiści o koszcie niedostarczenia energii.
Dlatego tego poniedziałku zaczęliśmy, ale wróćmy do słonia.
Więc proszę zauważyć, jak wracamy przez różne analizy. Także tak to
wyprowadzaj
widzę, panie. Tak? No bo to musimy uwzględnić.
Tym słoniem, o którym prawie przez całe spotkanie w ogóle nie wspomnieliśmy, jest atom, energia z atomu. I chciałbym, żebyśmy poważnie tę kwestię przedyskutowali.
Poważnie.
Na to przygotowanie. Nie chcę, żebyśmy rozmawiali ideologicznie, czy atom jest dobry, czy nie jest dobry. Porozmawiajmy o tym, bo takie dane się pojawiły. Jeśli one są złe, proszę o skorygowanie. Dwa wątki, to znaczy skąd wziąć pieniądze, czy to się opłaca, a drugi technologiczny, czy to źródło, które podobno mamy, to znaczy Amerykanie, faktycznie posiada taką technologię. I takie wątpliwości ja w mediach przynajmniej i u różnych ekspertów znalazłem. Proszę o korektę. No więc tak, 112 miliardów za 5,6 gigawata do 2050 roku. Nie wiem, czy to jest dobrze.
Miliardów czego?
Miliardów złotych. Aha. Czy źle, czy więcej? Krótko mówiąc, czy to się opłaca, czy są alternatywy, jak zrealizować i skąd sfinansować to, bo no, raczej są niewielkie szanse, że z Unii.
To jest, bo internauci wskazują kierunek, że może nie atom, a wodór, więc też byśmy ten wątek chcieli tutaj
więc poruszyć. Realnie spójrzmy od strony ekonomicznej, tu w SGH, czy to się opłaca, a druga kwestia technologiczna, niezwykle istotna. W wysokim napięciu pojawił się taki artykuł zaraz po tych doniesieniach, poddający wątpliwość, czy Amerykanie mają taką technologię, bo oczywiście jest to potęga, jeśli chodzi o energię jądrową, ale właśnie taka potęga schyłkowa. Amerykanie budowali swoje ostatnie elektrownie na przełomie lat 80., 90. Mają problemy z uruchomieniem nowoczesnych, małych reaktorów i podobno wyeksportowali tą technologię taką nowoczesną, posiadają dzisiaj Francuzi, Japończycy, Koreańczycy i Chińczycy między innymi. Więc czy faktycznie Amerykanie są w stanie technologicznie pomóc nam w perspektywie 10-20 lat zbudować reaktory, które faktycznie będą opłacalne. Podobno ta technologia SMB, tak zwana z małych modułowych reaktorów,
i niestety będzie gotowa. Mają Państwo na odpowiedź połowę czasu, którą rzecznik na zadanie pytania wykorzystał.
No właśnie.
Poproszę o 5 minut.
Tak, no obserwujemy w świecie odchodzenie właściwie od, znaczy w Europie przynajmniej, od energetyki jądrowej. Tym niemniej z pewnością wiele krajów ma bogate doświadczenia, jeśli chodzi o funkcjonujące reaktory i pokojowo wykorzystywana jest energia elektryczna produkowana w nich. Natomiast jakie są plusy energetyki jądrowej? Stabilność i oczywiście koszt potem jednostkowy, czyli ten zmienny niższy, daje także, czy może dać pewien taki impuls innowacyjny, jeśli zainteresujemy się tą najlepszą dostępną technologią, nie mówię o amerykańskiej, tylko najlepszą, powiedzmy, jakąś. Więc to może dać taki impuls rozwojowy.
A jaka jest najlepsza?
Dla przedsiębiorstw, dla różnych tutaj podmiotów. Natomiast minus jest taki, że jest bardzo droga.
Kosztowny i długi czas inwestowania.
I właściwie o ile już mamy te reaktory i pewne doświadczenia, jeśli chodzi o reaktory trzeciej generacji, czy trzeciej i ewentualnie czwartej, to jednak okazuje się, że ciągle mamy problemy na przykład z kwestią tak bezpieczeństwa, mimo że to bezpieczeństwo jest większe niż w poprzednich reaktorach. Ale jeśli chodzi o finansowanie, te sumy są coraz większe i właściwie już trudno wymieniać w dolarach, euro, ile one, czy złotówkach, ile będą kosztować. Natomiast jak finansować? Z doświadczeń wiemy innych krajów, nawet tu w naszej Europie Środkowej, że to mogą być źródła komercyjne, pożyczki, środki własne, że to mogą być kontrakty różnicowe, czyli umawia inwestor, zastrzega sobie w umowie, że w okresie na przykład 35 lat, jeśli cena energii wzrośnie, to on dostanie tę różnicę i to jest to zainteresowanie. I trzecie źródło, na profit. Tak jak na przykład w Finlandii ostatnio, czyli bez zysku, ale dostarcza taka elektrownia energię dla obywateli. Rozumiem, że już nie mogę dotrzeć.
Pan prezes policzył
tak,
przed
elektrownia atomowa powinna wypełnić tą dziurę, o której mówiliśmy po Bełchatowie i po Turowie i na dzisiaj trzeba byłoby te elektrownie zacząć budować w pierwszej kadencji Donalda Tuska. To jest pierwsza konstrukcja. Tak, druga jest taka, że żeby wypełniły tą realną potrzebę tej
czyli bazy. Jest za późno.
Druga rzecz jest taka, że faktycznie jest to zeroemisyjna. Mówimy o tych tam trzeciej chyba kategorii, tak to się to nazywa, czy klasy. Rzeczywiście są te technologie SMR-ów i HTR-ów, które tylko one będą komercyjnie z tego, co możemy przeczytać, dostępne za 5, 6, 7 lat. I one gdzieś tam będą pasowały w systemie, jeżeli się pojawią. I teraz jeżeli chodzi o cenę, no bo jak już jesteśmy tutaj, no to wyjąłem kalkulator. 5000 megawatów, 5 giga zapewni nam 23% dzisiejszej mocy, którą potrzebujemy.
Czyli to zastępuje Bełchatów, tak?
Plus minus. No. To jest mniej więcej ta skala, te 5, one nie kosztują 112, bo chyba takie coś to w PEP-ie jest, czyli w polityce energetycznej, to raczej jest 150 plus, jeżeli nie 200. I to jest też doświadczenie Czechów, Słowaków, Finów, nawet tych Węgrów. No, po Fukushimie to wszystko jest po prostu droższe i dłużej trwa, więc to jest problem techniczny. I to jest to, o czym mówiłem, że ten system, który Niemcy bardzo mocno forsują jako główna gospodarka europejska, nie jest stworzona pod stojące na polu duże fabryki produkujące prąd. dlatego że system jest odwracany do góry nogami, lokalnie popyt ma być bilansowany, lokalne źródła, lokalne sieci i tego typu inwestycja po prostu nie mogłaby konkurować w żaden sposób na rynku. Nawet jak pieniądz byłby za darmo, to tego się, Excel tego po prostu nie wytrzymuje, bo za te same 150 miliardów już dzisiaj można by fotowoltaiki wybudować.
Więcej mocy, tak?
Więcej mocy wyprodukowanej energii. Tak.
Już dzisiaj ta technologia nadal
się
rozwija.
Jeszcze chciałam
zapytać. I to tak, tylko jak ustalimy, ile kosztuje elektrownia atomowa, to możemy ustalić, ile więcej, ale dokładnie, więc to jest oczywiście problem, bo też nie jestem fanem tego, żeby zastawić całą Polskę. Bo już mówię, te 5 gigawatów wymagałoby zbudowania jakichś 40 paru tysięcy megawatów fotowoltaice. Wróć. Tak, no czyli to jest 50 parę tysięcy hektarów.
Komentarz z Facebooka. Z budową elektrowni atomowej w zgodzie z projektowanym kosztem i harmonogramem nie radzą sobie Finowie, Brytyjczycy, a więc kraje o dużo wyższej kulturze gospodarczej, więc też tutaj musielibyśmy założyć pewne rezerwy. Na zakończenie chcielibyśmy wprowadzić pewną nowość w naszych rozmowach, a mianowicie wzajemne pytania. Prosilibyśmy Państwa o zadanie sobie krótkiego pytania, tak żeby można było w syntetyczny sposób, druga strona, żeby się mogła ustosunkować. Państwo byliście uprzedzeni, ale to zawsze jest taki element też zaskoczenia. Prosimy.
Dobrze, i to ja może zapytam o aktualne analizy, które Państwa Instytut, którym Pan kieruje, czego dotyczą analizy, jeśli Pan może oczywiście powiedzieć, prawda? Bo Instytut jest znany na rynku badawczym i takie badania niezależnych instytutów są po prostu potrzebne.
No, my staramy się zajmować tymi trendami i opisywaniem rzeczywistości. Oprócz tego, że prowadzimy instytut, którego mam przyjemność być prezesem, jesteśmy też wydawcą biznesalert.pl i właścicielem. I no, też mam swoje inne, że tak powiem, biznesowe zaangażowania, które jakoś też konsumują to, o czym mówimy. Ale teraz, jeżeli chodzi o analizę, no to nam się udało, znaczy staramy się badać rynek i wyprzedzać te analizy, zanim to będzie już wszędzie, raczej żeby w gazetach było napisane o tym, co myśmy już zrobili, więc udało nam się szybciej zrobić PEP, Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu, teraz zrobiliśmy raport o połączeniu sektorów, chyba nawet przed EY-em. Robimy teraz o rynku paliw, o gazie, o gospodarce w obiegu zamkniętym. Ojejku, kilkanaście tekstów
dziennie. Zapraszamy na stronę Instytutu, tam wszystko jest.
Tak, tam jest dosyć dużo tego. Wydajemy też taki kwartalnik po polsku i po angielsku o energetyce właśnie po polsku i po angielsku, się nazywa Polish Brief. I oprócz tego robimy też dosyć dużo analityki doradztwa w różnych strategiach, w tym rządowych i różnych agent i spółek. No i dzięki temu też jakby jakoś tak się po rynku w miarę dobrze poruszamy, bo też rozumiemy, co będzie za chwilę. No, w odpowiedzi na Złoczew, bo tam gdzieś to też padło, to nie uciekam od tego pytania, tylko umknęło mi. No, nikt nie wybuduje 54 chyba kilometrów kolei po to, żeby kolejną dziurę wykopać na polu.
Okej, okay, bardzo dziękuję. Panie prezesie,
tego jest po prostu bardzo dużo. Zapraszam do czytania Biznes Alertu i na stronie Instytutu.
A pytanie do pani profesor, panie prezesie?
A.
Tak.
To ja mam może pytanie, to jak będzie świat wyglądał za 20 lat?
I ma pani 20
świat?
Sekund.
I 20 sekund.
Ja jestem optymistką, mimo że wszystko, co widzimy, napawa sceptycyzmem, ale ja myślę, że to, co doświadczamy, wyzwoli w nas więcej aktywności. Myślę o ruchach oddolnych i chęci działań w kierunku takim wspólnotowym i znajdowania wspólnych rozwiązań. Wiem, że to nie jest konwencjonalne.
Na przykład, żeby był konsensus w kwestiach energetycznych.
Tak jest. Oczywiście. Dziękujemy Państwu. Już dzisiaj z nami pani profesor Grażyna Wojtkowska-Łodej z SGH i
dziękuję
Marcin
za zaproszenie.
Ruszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.
Bardzo dziękuję.
A w przyszłym tygodniu będziemy
rozmawiać o pandemii, a sektorze zdrowia i naszym gościem będzie pani prezes Anna Rulkiewicz, prezes grupy LuxMed, a rozmówcą ze SGH będzie pan profesor Piotr Wachowiak, rektor elekt. Serdecznie zapraszamy.
Dziękuję
bardzo. Interesujące. Dziękuję bardzo.
Dzięki.